No fajnie, że wytrzymujemy dzisiaj. Jest tak troszeczkę chłodno, ale to nic, wiecie. Myślę, że chrześcijanie gdzieś tam w Chinach lub w innych krajach mają dużo większe problemy niż my, więc możemy trochę ponarzekać, ale dziękujmy Bogu za wszystko, co mamy, bo i tak jest super. Jestem też zwolennikiem dziękowania, wdzięczności i błogosławienia, a przeciwnikiem jestem narzekania. Niestety w naszym kraju tak przywykliśmy i to również w środowiskach chrześcijańskich do takiego wiecznego narzekania i niezadowolenia, również politycznie tak czasami niektórzy cały czas coś narzekają. Uważam, że jest to nawet grzechem i nie powinniśmy tak robić, dlatego że mamy piękny kraj i mamy piękne czasy, w których żyjemy. Chociaż to są czasy ostateczne, ale to jest niesamowite. Właśnie jesteśmy przeznaczeni na czasy ostateczne, urodziliśmy się w czasach ostatecznych. I to nie jest przypadek, to jest, że Bóg się pomylił, że to jest coś takiego strasznego, co się stało w twoim życiu i będzie słabo i będziesz miał problemy i różne takie rzeczy. Tylko jest to przywilej. Spójrz na to jako na przywilej. Może wielu ludzi w średniowieczu marzyłoby o takich czasach, żeby urodzić się właśnie w takich czasach i zobaczyć, co Bóg będzie robił właśnie w tych czasach. A myślę, że to, co będziemy oglądać, będzie niesamowite. Dlatego Biblia mówi, abyśmy się nie trwożyli. Tak? Jeżeli czytacie słowa Ewangelii, słowa Jezusa na temat czasów ostatecznych, Jezus tym wszystkim podaje nam różne informacje, różne wskazówki, między innymi na przykład taką wskazówkę, że módlcie się, aby to nie wypadło zimą albo w szabat. To znaczy, że nasza wspólna modlitwa ma wpływ na proroctwa Boże, które wydawałoby nam się, że są nieporuszalne, ale wręcz przeciwnie. Jezus sam mówi, daje wskazówkę. Możesz się modlić i rzeczy mogą się zmienić. Albo mogą przejść w inny sposób. To znaczy mogą się stać, ale w sposób mniej dotkliwy, mniej trudny do przeżycia. Jak również Jezus mówi taką wskazówkę, nie trwóżcie się. Jest to przykazanie Boże, można powiedzieć. Nie trwóżcie się w tym czasie, tak? Nie popadajcie w strach, w jakieś takie obawy, w jakieś takie zatroskanie, załamanie, co to będzie i tak dalej. Bo to nie tędy droga. To nie jest Boży rodzaj podejścia do tej sytuacji. Boży rodzaj podejścia, Boży rodzaj poglądu na tę sytuację to jest podnieście swoje głowy, bo nadchodzi wasze zbawienie. I co więcej, ja osobiście też wierzę, że Kościół będzie stawiany w takim ważnym miejscu w czasach ostatecznych. Oczywiście również wśród prześladowań, ale Kościół będzie zupełnie innym miejscem niż jest teraz. I myślę, że to, co widzimy dziś, to, co się podnosi tak w duchu, to przekonanie Boże, które trafia do wierzących, tak? Taka zachęta, którą Bóg daje, wylanie Ducha Świętego lub przygotowanie na wylanie Ducha Świętego, to się dzieje już. Już te rzeczy się zaczynają i Kościół zaczyna w to powolutku wchodzić. Chociaż z drugiej strony powiedział, że to może nawet nie jest powolutku. Jest to już coraz szybciej. Jakoś mam takie wrażenie, jakby Bóg przynaglał nas. Jakby nas pośpieszał. Mówił szybciej, szybciej, wchodźcie w to. Wchodźcie w to, co mam dla nas, dla was. Wchodźcie w to, do czego was przeznaczyłem. Kim powinniście być od samego początku, jak się nawróciliście. Czym Kościół powinien być. Wiecie, ja osobiście wierzę, że Jezus nie umarł na krzyżu tylko po to, żebyśmy po prostu jakoś tam przeżyli swoje życie w zbawieniu, pochodzili sobie do kościółka i potem odeszli do Pana. Oczywiście to jest w tym wszystkim, to jest w porządku, abyśmy byli w kościele, byli w społeczności i zeszli w pokoju do Pana. Ale ja wierzę, że Jezus umierając na krzyżu, umierał za coś więcej. Znacznie, znacznie więcej. Mamy już 20 parę lat w wierze, wielu z nas, niektórzy z nas już dużo więcej. Zawsze mieliśmy takie nadzieje, taką wiarę na Kościół, który... Kościół pełen chwały Bożej, pełen obecności Bożej, Kościół przebudzenia, Kościół mocy. Myślę, że gdy się oglądamy wstecz, to nie doceniamy często tego, co już mamy, tak? Mamy naprawdę dużo. Ale jeszcze nie zaczęło się wypełniać to, o czym zawsze marzyliśmy. I wierzę, że Jezus umierając na krzyżu też marzył, aby nas, aby ciebie i mnie, nas dokładnie, to nie chodziło o gdzieś tam kościół w Ameryce, gdzieś tam kościół w Afryce, czy w Azji, czy w jakimś innym kraju, ale ciebie i mnie tutaj w Świdniku widzieć w zupełnie innym miejscu. On marzył o tym. I wiecie, kiedy on umierał na krzyżu, powiedział takie słowa, dokonało się, powiedział tetelestaj, powiedział dokonało się, to znaczy doskonale wykonane dzieło, dokończone dzieło. On dokonał dokończonego dzieła po to, żeby to marzenie, które on miał o nas, które było również marzeniem Ojca, się wypełniło. Wiecie, Ojciec nie marzył o tym, żeby stworzyć ludzi, którzy będą nieudacznikami i którzy będą wiecznie borykać się ze swoim grzechem. To nie było w zamyśle Bożym. My czasami tak myślimy, ponieważ tak jakby gdzieś atmosfera tego świata nas tak jakoś, tak nas zmusza, jakoś przyciska takiego myślenia. Wydaje nam się, że mamy dwa miejsca. Wydaje nam się, że bez Boga żyć to jest całkowicie w świecie, a z Bogiem żyć to jest takie smutne życie religijne ze spuszczoną miną. Takie, wiecie, ja tak czasami patrzę na niektóre obrazki takie pobożne i tacy, tak jeszcze takie podkówki. Myślę, Boże, co to jest? Że to nie jest chrześcijaństwo. Bóg nigdy nie przeznaczył, nigdy nie zapowiedział, nigdy nie przewidział, nigdy nie chciał, abyśmy tak żyli. Wiecie, te obrazki, one dla mnie nawet one przemawiają, one symbolizują ducha. Wiecie, jakiego ducha? Ducha tego świata, ducha religijności. Który zabiera wierzącym to, co naprawdę powinni mieć, to, w czym powinni naprawdę żyć, w jaki sposób powinni żyć i daje im jakąś taką namiastkę, jakieś symbole tylko w postaci symboli jakichś tam uczynków, sakramentów czy różnych takich rzeczy. I oni są tacy bez Boga, bez radości, bez zrozumienia i tak muszą zmusić się, no bo rzeczywiście świadomość Boga jest, więc idą do tego kościoła i są tacy smutni. Wolałbym tam siedzieć w domu i się cieszyć przy grze komputerowej, ale muszę tu stać i zrobić dobrą minę. Taki jest ten duch tego świata. Ale Bóg tego nie przewidział. Bóg nie chciał, abyś tak żył. Bóg chce, abyś był wolny. Wiecie, jak wolny? Wolny jako syn. Wolny jako syn. Jako usynowiony, jako ten, który został usynowiony. Dostąpiłeś usynowienia. I jesteś wolny. W Bogu jesteś wolny. Bóg tego to przewidział, to zaplanował. O tym marzył. Gdy Jezus umierał na krzyżu, nie marzył, abyśmy wciąż i wciąż i wciąż i wciąż koncentrowali się na grzechu. On powiedział tetelestaj. Powiedział dokonało się. Powiedział wszystko to, czego potrzebujesz do życia w synostwie, w usynowieniu, tak jak ja żyłem z Ojcem, to się już dokonało. My rozumiemy oczywiście to, że Jezus umarł za nasze grzechy. Rozumiemy oczywiście to, że przychodzimy do Niego w uniżeniu, w pokorze, w upamiętaniu. Tak? Rozumiemy to, że potrzebujemy nawrócenia i czasami zapłakać nawet nad swoim losem, czy nad losem swojej rodziny. Ale Bóg nie chciał, abyś chodził całe życie ze smutną miną. Bóg chce, abyś wszedł w chwalebny rodzaj życia, który jest Ci przeznaczony, który jest Ci dany w Chrystusie. On przeznaczył do Ciebie chwalebny rodzaj życia. Powiesz, no tak, jakoś tam przeżyję, przetrwam, no jakoś uda mi się, dojdę do nieba i tam już będzie chwalebnie. No nie jest to kłamstwo, to jest prawda. Ale to jest nie wszystko. Bóg zaplanował chwalebny rodzaj życia tutaj, dzisiaj, na ziemi dla Ciebie. I On zrobił już wszystko, żebyś mógł to wejść. Niektórzy mówią, że takie słyszałem stwierdzenia bardzo dziwne, że kiedyś było prawo, Stary Testament, zakon, a teraz jest Nowy Testament i łaska Boża. I teraz już nie musimy patrzeć na to, co mówi Stary Testament. No to nie jest prawda. Wiecie dlaczego? Dlatego, że łaska była przed zakonem. Usprawiedliwienie z wiary było przed zakonem. Kto był pierwszy usprawiedliwiony z wiary? Abraham. I on jest nazwany ojcem wiary. Ojcem dla nas wszystkich, jako dziećmi wiary. I my możemy być błogosławieni z wierzącym Abrahamem. Przed zakonem, przed Mojżeszem, przed nadaniem prawa. Przed powiedzeniem wielu, wielu, wielu innych rzeczy, które były czym? Czym był zakon, czym było prawo? Ono było przewodnikiem do Chrystusa. Ono było jakby takim rodzicem, który miał nas przypilnować, który miał przypilnować Izrael i również co pokazać? Pokazać, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, co jest grzechem, co jest dobre, a co jest niedobre, co jest karygodne również miał zakon pokazać. Ale w zakonie było przymierze, w zakonie było pewne prawo, zasada, prawo. Rozumiecie, tak jak mamy prawo grawitacji, tak jak mamy zasady fizyki, tak? Jest to prawo również duchowe. Tak, prawo było w zakonie. Za grzech jest śmierć. Za grzech nieposłuszeństwo jest brak przychylności Bożej. Jest choroba, są różne rzeczy. I wiecie, kto jest największym legalistą, kto najbardziej używa prawa? Używa prawa. Diabeł. On używa prawa. On jest pod prawem i on używa prawa wobec nas. On wobec nas używa prawa. Nie łaski. On wobec nas używa prawa. Dlatego Jezus dał wyjście z sytuacji. Może nie wyjście z sytuacji, nawet źle nawet to mówię. Jezus był przeznaczony na to od początku, zanim jeszcze prawo zostało nadane. Jezus był przeznaczony, aby usprawiedliwić wierzących na podstawie wiary. Już zanim wszystko się dokonało, zanim wszystko było stworzone, Jezus był przeznaczony na to, żeby umrzeć za ciebie i za mnie, aby stać się zapłatą, aby stać się okupem, aby wziąć wszystko to, kim, wszystko, cały grzech, całą beznadzieję, całą konsekwencję grzechu, wszystkie zasady prawa również, on to wziął na siebie. Po to, żebyś ty mógł dostać z łaski Bożej za darmo możliwość bycia usynowionym, wejścia w Królestwo Boże. Żebyś ty mógł wejść w miejsce syna umiłowanego, który miał wszystko za darmo, który miał przychylność Ojca cały czas. I to się stało na krzyżu. To było zaplanowane przed zakonem. Zakon jest bardzo ważny i jak Paweł mówi, nie znosimy zakonu, wręcz przeciwnie, go utwierdzamy. Sam Jezus powiedział, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu. Więc dlatego wrócę już do tej myśli, która czasami, którą niektórzy powtarzają i mówią, że zakon jest, nie jest dla nas. To nie jest właściwe podejście do sytuacji, jest niezrozumienie tematu. Dlatego, że wiecie, kto nadał zakon? Ośmielę się powiedzieć. Jeśli nie, tak inaczej uważacie, to znajdźcie mi dowód na to, co uważacie, a ja wam znajdę wiele dowodów na to, co ja uważam. To Jezus. Dlatego, że jest napisane, że Jezus jest w Ojcu, Ojciec w Nim. Jezus powiedział, ileż to razy, Jeruzalem, chciałem was jak kokosz zgromadzi pisklęta, nie chcieliście. Posyłałem do was proroków. Mówi, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Mówi o tym, że czy poznałeś Ojca. Nam się wydaje, że Bóg, który rozmawiał z Mojżeszem, Bóg, który nadał prawo, to jest inny Bóg niż ten, który jest w Jezusie. A to jest ten sam Bóg. To jest ta sama osoba. Chociaż czasami nam się nie wyobraża, jak to jest. Chcę również tutaj powiedzieć, abyście też dobrze rozumieli, niektóre historie biblijne, które na przykład pokazują Lota w złej sytuacji, zaraz po tym, jak wyszedł z Sodomy i Gomory, czy inne osoby, na przykład tamta historia też właśnie w Sodomie i Gomorze z jego córkami, one są drastyczne i okropne. I nam się wydaje, i właściwie dlaczego Bóg taki jest. Wiecie, Biblia czasami opisuje pewne wydarzenia, które były, ale nie dodaje tego komentarza. Jest taka historia, kiedy, wydaje mi się, że to z Eliaszem miało to miejsce, kiedy dzieci się śmiały z niego, że to jest łysy, tak? Z Eliaszem to miało miejsce? Chyba z Eliaszem. I niedźwiedź wyszedł i pożarł te dzieci, tak? Bo coś tam Eliasz powiedział, tak? Jakoś to Elizeuszem było, tak? Co Elizeusz wtedy odpowiedział? Przeklął ich. I nam się wydaje, że to był prorok Boży, tak? To jest moje zdanie. Oczywiście możecie nie zgadzać się z tym, to akurat nie jest bardzo istotne w naszym życiu, ale wiecie, Biblia nie dodaje komentarza do tego, czy to było dobre, czy to było złe. Ja śmiem uważać, że to nie było właściwe, tak bym powiedział. Przepraszam, że tak mówię. To, co zrobił Elizeusz, to nie było w Duchu Bożym. Aczkolwiek jakiejś bojaźni Bożej to uczy również, że nie naśmiewajcie się z proroka, tak? Uczy to. Dlatego, że prorok jest szczególny, tak? Czy w ogóle dziecko Boże jest szczególne. Ale Biblia czasami nie daje nam pewnego rodzaju komentarza do sytuacji, tylko pozostawia nam po prostu w tym. I przykładem są również tego uczniowie, apostołowie. Co chcieli zrobić? Ściągnąć ogień na wioskę, która nie przyjęła Jezusa. Prawdopodobnie obeszli się z Nim niewłaściwie. Powiedział, Panie, pomodlimy się, ściągniemy ogień z nieba na ziemię. Co Jezus im powiedział? Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Według zasad prawa należało im się ściągnąć ogień. Ale ten sam Bóg, który nadał prawo, odpowiedział im, nie wiesz, jakiego ducha jesteś. Nie wiesz, jakie jest serce Boże. Nie wiesz, jakie jest serce Ojca tak naprawdę. Nie rozumiesz serca Ojca. Kiedy Mojżesz ogląda chwałę Bożą, w jaki sposób on ją ogląda? Jest burza, jest grad, są grzmoty, jest strasznie. Ale potem jest co? Jest delikatność serca Ojca. I Bóg nas zaprosił do intymności, do relacji z Bogiem, który jest właśnie tak delikatny, tak niesamowity. Oczywiście On również jest. Możesz Go nieraz poznać w swoim życiu. Dostrzec, zobaczyć, jak On jest niesamowity, groźny, potężny, święty. Ale możesz też rozumieć, jak jest kochany. Jak możesz wspaniale spędzać czas na Jego kolanach. To, co Jezus zrobił na krzyżu, to było znacznie, znacznie więcej niż to, co dziś doświadczamy i w czym żyjemy. Bóg ma dla ciebie dużo, dużo więcej. Wiesz, powiem w ten sposób. Bóg chce ciebie widzieć jako syna i córkę Bożą. Jezus jest przykładem nowotestamentowego chrześcijanina. Jezus chce, abyśmy żyli w ten sam sposób. W jaki sposób? Czy o własnych siłach? Nie ma szans. Kiedy patrzymy na Stary Testament, kiedy patrzymy na Stare Przymierze, jeszcze raz powiem, Stare Przymierze przyszło później niż Przymierze z Abrahamem. Obrzezanie, które miał Abraham, jest pieczęcią usprawiedliwienia Bożego. O tym mówi również list do Rzymian. A co jest naszą pieczęcią? Duch Święty. Czego jest pieczęcią? Usprawiedliwienia Bożego. Kiedy patrzymy na Stary Testament, wydaje nam się, że to są najlepsze zasady. Gdybyśmy je przestrzegali, to byśmy byli święci, nienaganni, sprawiedliwi i byśmy żyli w odpowiedni sposób. To prawda. Gdyby nam się to udało w jakimś tam procencie zrobić, bo nie da się tego zrobić w całości, niestety chyba wszyscy się o tym przekonali, cały Izrael również. Ale gdybyśmy przynajmniej większość tych przepisów wypełniali, bylibyśmy nienaganni, tak? Bylibyśmy bogobojni i można by po nas powiedzieć, że jesteśmy prawie idealni. Ale wiecie co? Jezus pokazał coś, powiedział coś. Na przykład w historii z Mateusza 19, od 16 wersu. I oto ktoś przystąpił do Niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, by osiągnąć żywot wieczny? A On mu odrzekł: czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg, a jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: których? A Jezus rzekł: tych, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegóż mi jeszcze nie dostaje? Czego mi jeszcze brakuje? Rzekł mu Jezus: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi wejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili: któż wtedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Jezus zapytał się: co czynisz, co czytasz u Mojżesza, tak? Co powinieneś czynić? On mówi: to i to i to, tak? Abym był dobrym człowiekiem w sposób zgodny z przepisami, z przykazaniami mojżeszowymi. Bo nie jest tylko 10 przykazań dekalogu, ale to jest chyba 600? Ktoś kiedyś tam powiedział, że około 600 przykazań może policzyli, ponad nawet, no, wyliczyli w Biblii. Spojrzał na niego z miłością, czyli ten młodzieniec był gorliwy w tym, był pobożny, tak, był szczery w tym. To było wspaniałe, Bogu się to podoba. Ale wiecie co, tu jest, tu między innymi, Jezus pokazuje, że zbawienie nie polega tylko na wypełnianiu przykazań. Zbawienie polega na czymś więcej. Kiedy Jezus mówi, że Mojżesz powiedział: oko za oko, ząb za ząb, a ja wam podpowiadam: nadstaw policzek drugi, kiedy cię biją, tak? Kiedy pyta się go Piotr: ile razy mam bratu swojemu przebaczyć? Siedem, czy aż 7 razy? Zgodnie z Mojżeszem? Nie, 77 razy 7. Jezus daje wyższe wymagania. W życiu z łaski Jezus daje wyższe wymagania. Życie z łaski nie jest niższym wymaganiem. Jest wyższym wymaganiem. W Ewangelii Jana na samym początku jest napisane: zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, to jest pierwszy rozdział, 17 werset. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus przyszedł, aby przynieść nam łaskę i prawdę. Prawda jest to poznanie Boga i poznanie tego, kim, jaki On jest dla nas, jakie jest serce Ojca. Łaska jest to coś, co jest przede wszystkim niezasłużoną przychylnością. Masz od Boga niezasłużoną przychylność, niezasłużone uzdolnienie do pewnych rzeczy. Jezusowi nigdy nie chodziło o to, żeby nasze życie było życiem skoncentrowanym na wypełnianiu przykazań, zbioru przepisów prawa. On powiedział: dalej, musisz pójść dalej, stracić wszystko i przyjść naśladować mnie. Co to znaczy? Dlaczego ten młodzieniec był zasłucony z powodu majętności, ale inni, na przykład ktoś tam chciał pogrzebać ojca, Jezus też powiedział: zostaw, niech umarli, grzebie umarły. Ty przyjdź i naśladuj mnie, tak? Jest coś więcej, w łasce Bożej jest coś więcej, jest pewnego rodzaju uzdolnienie, które przeprowadza cię poza pewną granicę. Jakby przez przykazania ty jesteś pilnowany, one wyznaczały ci kierunek. I tak jak powiedziałem wcześniej, zakon i przepisy prawa nigdy nie przeminęły. One obowiązują w sensie powiedzenia i nazwania, co jest grzechem. I one będą obowiązywały zawsze. Zawsze, Jezus powiedział, że zawsze i koniec. Nigdy nie przeminął. Natomiast od samego początku, jeszcze przed nadaniem prawa, Bóg przewidział, zaplanował, a nawet wam powiem, od samego początku, to znaczy przed założeniem świata, Bóg zaplanował usprawiedliwienie z wiary. Przed założeniem świata. To się nie mieści w głowie. Dlaczego? Boże, dlaczego? Zanim stworzyłeś Adama i Ewę, raj, już postanowiłeś usprawiedliwienie z wiary, zaplanowałeś, że usprawiedliwisz wierzącego z wiary, że zbawienie będzie z powodu tego, co Jezus zrobił dla mnie, że On wziął całą moją grzeszność, abym ja mógł wziąć to, kim On jest. Bóg to tak zaplanował. Na wszystko nie znam odpowiedzi. Mogę tylko powiedzieć w ten sposób. Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Dał nam pełną, wolną wolę. Postawił nas w doskonałym miejscu w ogrodzie Eden. I wiecie, gdyby nie, prawdopodobnie, tak powiem, to jest moja opinia, gdyby nie stało się to, co się stało, my nie rozumielibyśmy Bożej miłości. Gdyby było zawsze super i Bóg by powiedział: kocham cię, a ty, no spoko, nie? Normalne, zawsze mówiłeś, że mnie kochasz, ale o co chodzi z tą miłością, to ja nic nie rozumiem. Ale kiedy rozumiesz, że ten, który był na początku, ten, który stworzył wszystko. To jest niesamowite, również Ewangelia Jana. Chyba 14, 15 rozdział. Ostatnio to studiowałem. Niesamowite jest to, wiecie. Trzynasty. Jezus, wiedząc, że Ojciec dał wszystko w Jego ręce i że od Boga wyszedł i do Boga idzie. Jezus wiedząc, że od Boga wyszedł i że Ojciec dał wszystko w Jego ręce. Jezus, rozumiejąc, że był na początku stworzenia świata i przez Niego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Przejęty tą świadomością, kim jest. Wstał. Złożył szaty i wziąwszy płócienny ręcznik, przepasał się. Potem nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniom i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. On wiedząc, kim jest. I podszedł do Szymona Piotra, a on powiedział do niego: Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Szymon miał, uważam, takie troszeczkę religijne, ludzkie myślenie. Nie godzi się. Jestem taki malutki, taki beznadziejny, grzesznik. Jak to możliwe, żebyś ty po prostu przychodził do mnie i umywał mi nogi? Ale Jezus powiedział, tego, co uczynię teraz, ty nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz. Piotr mu powiedział, nigdy nie będziesz mył moich nóg. Jezus mu odpowiedział, jeśli ci nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Wtedy Szymon powiedział do niego, Panie, nie tylko moje nogi, ale ręce i głowę. Jezus mu odpowiedział, kto jest umyty, potrzebuje umyć tylko nogi, bo cały jest czysty i wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Myślę, że Szymon Piotr, jakby wydawało mu się, że on potrzebuje być cały czas jeszcze jakoś oczyszczony, taki, wiecie, jakby się czuł nieczysty przy Bogu. Dlatego był tak w takiej postawie. Ale Jezus powiedział, ty tego jeszcze nie rozumiesz. Ja będąc tym, który był na początku, który wszystko stworzył, który od Boga przyszedł, wstaje umyć ci nogi. Chcę was zapytać, czy Bóg zrobił to wobec zwierząt? Wobec potomków małpy, może tak, jak niektórzy tam mówią, nie? Nie, on to zrobił wobec człowieka. Dlatego, że on nas stworzył na obraz podobieństwa. I to nie jest, my nie jesteśmy byle kim, nie jesteśmy kimś w jego oczach marnym, miernym, beznadziejnym, po prostu, który wiecznie będziemy po prostu pogrążeni w swoich grzechach i wiecznie będziemy pokutować ze swoich grzechów i nie wyjdziemy nigdy z tego koła. To jest oczywiście początek chrześcijaństwa, pokuta, ale potem jest czas, kiedy ty wchodzisz w dojrzałość Bożą i rozumiesz, że Bóg w Chrystusie już dla ciebie wszystko zrobił, abyś nie musiał w ten sposób żyć. Bóg dał pełne uzdolnienie, pełną łaskawość Bożą swoją okazał. Dał nowe przymierze, które ma troszkę inne zasady. W Hebrajczyków jest napisane, że ponieważ oni nie słuchali mnie, tak, oni nie byli mi posłuszni, przeto ja też nie byłem im bliski. To mówi o starym przymierzu, ale o nowym przymierzu mówi. Możemy to przeczytać. Ale o nowym przymierzu mówi, że łaskawy będą na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Nowe przymierze polega na tym, że Bóg w Chrystusie wszystko już dokonał. Pojednał nas ze sobą całkowicie. Powiedział, jesteś uświęcony w jaki sposób? Przez prawo? Przez swoje starania? Przez pokutę? Przez modlitwę? Nie, przez to, co Jezus zrobił na krzyżu. Gdzież więc twoja chluba? Wykluczona. Oczywiście mamy wzrastać w poznaniu Boga, oczywiście mamy dojrzewać, mamy się zmieniać. To, co wcześniej powiedziałem o tym, że niektórzy ludzie mówią właśnie, że łaska, bo Stary Testament jest dla nas nieważny. To jest niedojrzałe spojrzenie na całą sytuację. Dlatego, że Bóg w Chrystusie świat cały pojednał, nie zaliczając im ich upadków, to nie znaczy, że zniweczył to, co było wcześniej, tak? Tylko znaczy to, że Bóg zapłacił cenę, którą należało zapłacić już. Przebaczenie grzechów, które otrzymuje każdy z nas, poprzez zwyczajne przyjście w uniżeniu, w pokucie, w pokorze przed Bogiem, nie jest dlatego, że ty masz taką postawę serca, ale jest dlatego, że Jezus zapłacił całą cenę za to, co się stało. Całkowitą cenę i ty na podstawie tego, co On zrobił, otrzymujesz zbawienie. Jak duże jest to zbawienie, jak duże jest to czyszczenie, jak duże jest to przebaczenie. Całkowite. Bóg całkowicie rozprawił się z tym. I wiecie, to co powiedziałem wcześniej, jak zacząłem, Jezus ma marzenia o nas, zgodne z marzeniami Ojca. Jakie to były marzenia? Aby każdy z nas mógł żyć tak, jak żył Jezus. Jezus jest obrazem nowotestamentowego chrześcijanina. Ale chcę też powiedzieć tutaj ważną rzecz. Ponieważ czasami utożsamiamy się z pewnymi postaciami ze Starego Testamentu, ja bym bardziej się utożsamiał z Jezusem. Tak wierzę, że to doktrynalnie jest bardziej prawidłowe. Czasami wracamy do takiej osoby, która jest dosyć trudna w naszym studiowaniu Słowa Bożego. Jest to Hiob. Jego historia jest bardzo, bardzo ciężka i trudna dla nas do zrozumienia. I czasami utożsamiamy się i myślimy, że Hiob jest o nas. Oczywiście można stamtąd wziąć pewne rzeczy dla nas, tak? Można, można, bo tam jest fajne, fajne rzeczy są w tej księdze. Ale wiecie co, Hiob jest księgą proroczą o Chrystusie. On nie jest przykładem nowotestamentowego chrześcijanina. To jest księga prorocza o Chrystusie, który stracił wszystko, chociaż był sprawiedliwy. Jest taki werset w księdze Hioba. Biblia w szwach pęka. Jest taki werset w księdze Hioba, który mówi o tym, jak trudne rzeczy przechodził Hiob. To jest 15 rozdział. Od 7 wersetu. Ale teraz on wyczerpał moją siłę i opanowała mnie straszna boleść. Moja nędza świadczy przeciwko mnie, moja niemoc jawnie mnie oskarża. Jego gniew szarpie mnie i zwalcza, zgrzyta na mnie swoimi zębami. Mój przeciwnik rzuca na mnie srogie spojrzenia. Rozdziawiają na mnie swoje usta, policzkują mnie wśród zniewag. Społem gromadzą się przeciwko mnie. Bóg wydał mnie przewrotnym i wtrącił mnie w ręce bezbożnych. Żyłem spokojnie, lecz on skruszył mnie, a pochwyciwszy za kark, zdruzgotał mnie i postawił mnie sobie za cel. Dookoła mnie świszczą jego pociski, drą bezlitośnie moje nerki. Wylewa się na ziemię moja żółć. Zadaje mi cios za ciosem, naciera na mnie jak wojownik. Przywdziałem wór pokutny na moje ciało, a moim czołem wryłem się w proch. Moja twarz jest czerwona od płaczu, a na moich powiekach ciąży mrok. Chociaż na moich dłoniach nie ma występka, a moja modlitwa jest szczera. I tu zanim przeczytam 18 werset, jest napisane w księdze Hebrajczyków, że my nie podeszliśmy do góry Syjon, tak? Podeszliśmy również do krwi, którą się kropi, która woła głośniej niż krew Abla, tak? Czyli krew Jezusa. Woła głośniej, jest ważniejsze, woła głośniej niż krew Abla. I 18 wers Hioba, czyli proroctwa Jezusie, mówi: o ziemię, nie zakrywajże mojej krwi. Niech nie ustanie moja skarga. Już teraz mam świadka w niebie i swego orędownika na wysokościach. Moi przyjaciele naśmiewają się ze mnie. Ku Bogu spogląda we łzach moje oko. Oby rozstrzygnął na korzyść męża jego sprawę z Bogiem, na korzyść człowieka jego sprawę z bliźnim. To jest na korzyść Adama nawet napisane w oryginale. O ziemię nie zakrywajże mojej krwi. Jest to moment, kiedy Hiob żali się przed Bogiem, ale on jednocześnie prorokuje o Jezusie. To, co Hiob przeżywał, było proroctwem o Jezusie, proroctwem o cierpieniach Jezusa. Dlatego myślę, że troszeczkę możemy inaczej utożsamiać się z tym. Jezus cierpiał po to, żebyśmy my nie musieli cierpieć. To, co spadło na Jezusa, to było mniej więcej to, co było opisane w księdze Joba. To był sąd, to było odrzucenie, to Bóg sam, Bóg Ojciec stał się jego przeciwnikiem, stał się jego wrogiem. Dlaczego? Dlatego, że takie było prawo. Takie było prawo. Natomiast Biblia wyraźnie mówi nam, że w Chrystusie zbawienie nasze jest kompletne. W Chrystusie Bóg nie tylko, Jezus nie tylko umiera za nasze grzechy. W Chrystusie Jezus wyzwala nas spod mocy prawa. Spod mocy prawa. On cię wyrywa z mocy ciemności. On cię wyzwala spod mocy prawa. Dlaczego? Dlatego, że to, co wcześniej powiedziałem, największym używającym, najgorszym, nie wiem jak to powiedzieć, bo prawodawcą nie mogę powiedzieć, tym, kto używa prawa, w sposób bezczelny również, jest diabeł. Dlatego Bóg wyciągnął cię spod prawa, włożył cię pod prawo łaski, abyś nie był poddany zasadom prawa. Wprowadził cię w prawo łaski, w nowe przymierze, żeby cię stamtąd wyzwolić. Stąd jest nasze uzdrowienie, stąd jest nasze przebaczenie grzechów, stąd jest uzdolnienie do pewnych rzeczy, stąd są pewne zmiany w naszym życiu, w naszym sercu. To jest wszystko prawo łaski, to jest wszystko łaska Boża, która jest w nas. Bóg nawet zmienił nasze sumienie, Bóg nawet oczyścił nasze sumienie z martwych uczynków. Bóg nawet dał w nasze wnętrze nowe serce, nowego ducha dał do naszego wnętrza. I dzisiaj, kiedy służymy Bogu, służymy w nowości ducha, Biblia mówi. Dzisiaj Biblia zachęca nas, abyśmy chodzili w duchu, czyli chodzili w tym nowym człowieku. Abyśmy nie oglądali się, nie utożsamiali się z tym, co było przed naszym nawróceniem, przed tym, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Dlaczego to mówię, abyśmy się nie utożsamiali? Dlatego, że nasza tożsamość jest w Chrystusie. Twoja tożsamość to jest Chrystus w tobie, a ty w nim. To jest twoja tożsamość. Ja nie znoszę przykazań i przepisów, absolutnie, wręcz się utwierdzam, bo tak mówi Biblia, tak? Nie znoszę, nie anuluję słowa jakiegoś uniżenia czy upamiętania, ale musisz zrozumieć, że Chrystus zrobił wszystko, abyśmy weszli w to, co On ma dla nas. Drzwi się już otwarły, klucz jest przekręcony, drzwi są otwarte. I to jest teraz decyzja, należy do ciebie. W jaki sposób? Czy wejdziesz, czy otworzysz te, czy nie będziesz wyważał otwartych drzwi? Czy weźmiesz wszystko to, co Bóg ma dla ciebie? Pełne objawienie łaski Bożej, objawienie serca Ojca, które zostało objawione w Chrystusie. Ja się pomodlę troszeczkę, dobrze? Ojcze, tatusia. Chwała Ci, chwała Ci, chwała Ci, chwała Ci, chwała Ci, chwała Ci. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus, dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus, dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus, dzięki Ci, Jezus. Chciałbym zachęcić Ciebie, abyś zaczął rozumieć i zaczął mieć otwarte serce na to, że Bóg, tatoś Twój kochany w niebie, chcę Cię błogosławić, dlatego że On zapłacił przez Jezusa całą cenę, aby mógł Cię błogosławić. Chcę Cię zachęcić, abyś nie szukał cały czas, nie doszukiwał się jakichś problemów, przeszkód, barier, które są w Twoim sercu w relacji z Bogiem, ale abyś zobaczył, że wszystko, czego potrzebujesz już, zostało Ci dane w Chrystusie. Wszystko, abyś mógł przyjąć pokój Boży dziś. Wszystko, abyś mógł przyjąć uzdrowienie już dziś. Pojednanie z Bogiem stało się już dziś. To się stało. Chcę Ciebie zachęcić, abyś wzrósł w tych rzeczach. Abyś dokonał wyboru, że chcesz bez względu na wszystko być posłuszny Słowu, posłuszny Ewangelii, posłuszny nowemu przymierzu, dlatego że ja wierzę, że prawda Bożego Słowa jest mocą Bożą ku zbawieniu, że Ewangelia Bożego Słowa jest dobrą nowiną, która jest mocą Bożą dla każdego z nas. Chcę, żebyś był odważny w tym, abyś odważnie zaczął wierzyć w to, co Słowo Boże mówi o tobie, abyś odważnie zaczął kroczyć i abyś nie opierał się, nie utożsamiał się, że ty jesteś tym, co czynisz, ale żebyś patrzył na to, kim jesteś i aby to, kim jesteś, wpływało na to, co czynisz. Jesteś Bożym dzieckiem, jesteś pojednany z Ojcem, są ci dane drogie, bezcenne obietnice. Jest Ci dane pełne dziedzictwo w Chrystusie. Jest Ci dane usprawiedliwienie, pojednanie z Bogiem za darmo. I dzisiaj możesz służyć innym ludziom jako święty, pojednany, usprawiedliwiony człowiek. Amen. Ja myślę, że na tym skończę.